listów, ile setek tysięcy listów potrzeba jeszcze, żeby wpłynęło do Sejmu. Żeby wreszcie Polacy, większość, 80-90% katolików, żeby miało tą ochronę. Pytam się wszystkich tych, którzy sprzeciwiają się. Dzisiaj właśnie wielki kompromis jest w oświadczeniu pani prezydentowej. To aż się w ogóle wierzyć nie chce, że pierwsza dama naszej najjaśniejszej Rzeczpospolitej potrafiła się pod takimi właśnie szwargałami paskudnymi podpisać. To jest nie do pomyślenia dla nas katolików. I pytanie, na miłość boską, parlamentarzyści, opamiętujcie się, bo jeżeli, ja powiem tak, jeżeli by wasi rodzice uznawali eutanazję oraz aborcję, tak jak wy to uznajecie, to pamiętajcie, was na świecie by nie było i w tym parlamencie również. Bardzo dziękuję i przechodzę na odbiór.
Dziękujemy, panie Warze, z Bogiem.
Ja też często o tym chcę powiedzieć, o jednym przede wszystkim, bo często o tym myślę, że ksiądz biskup Napierała był człowiekiem, który był od początku z nami w tej sprawie i cała sprawa księdzu biskupowi Napierale zawdzięcza bardzo wiele i rzeczywiście pewnie to nie przypadkowo, że ten głos idzie z Kalisza, no bo Kalisz jest i miastem świętej rodziny i z drugiej strony jest miastem, które słyszało te dramatyczne słowa naszego zmarłego papieża, że naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. To wszystko było w Kaliszu i nieprzypadkowo z Kalisza dostaliśmy takie mocne wsparcie. Natomiast no, warto podkreślić to, że ten mit kompromisu, że tą ustawę, którą mamy i która jest dużym osiągnięciem, że jest taka ustawa chroniąca życie i definiująca wyraźnie w kodeksie karnym, w innych prawach, że mamy do czynienia z dzieckiem poczętym, że ta ustawa była albo atakowana, albo wręcz obalona. I to za każdym razem, kiedy przeciwnicy zasad cywilizacji życia dochodzili do władzy. I dlatego, jeżeli chcemy chronić te osiągnięcia prawne, no to musimy wprowadzić gwarancje konstytucyjne, bo w ogóle sytuacja, w której pozostaje niejasność, czy dziecko przed urodzeniem ma prawa człowieka, czy nie, jest sytuacją nie do przyjęcia po prostu, no bo to tak, jakbyśmy jakąś inną kategorię ludzi pozbawiali praw człowieka. Tutaj wstyd jest rzeczą charakterystyczną, bo to trochę przypomina sytuację w Stanach Zjednoczonych, które stworzyły bardzo oryginalny ustrój państwowy i ciekawą kulturę polityczną, ale do czasów prezydenta Lincolna było to, że tam też nie mówiono o niewolnictwie, tylko nawet zwolennicy niewolnictwa mówili, że mam taką szczególną instytucję. Taka jest szczególna instytucja, która pozwala tego i mówią, nikt nie mówi, że niewolnik nie jest człowiekiem, no ale no, prawa człowieka no, przysługują wolnym ludziom i tak dalej. Można, były takie porządki prawne, które nie kwestionując ludzkich cech poszczególnych ludzi, jednak dzieliły ludzi na tych, którzy mają, którym przysługują wszystkie prawa zasadnicze, prawa podstawowe, i na tych, których się im odmawia. I my z takiego ustroju wychodzimy. Tak naprawdę cywilizacja życia to jest ten wielki sukces pełnego humanizmu, który upomina się o każdego człowieka. I to w Polsce jesteśmy w stanie pogłębić. Ja uważam, jeszcze wracając do pierwszego pytania, które ojciec postawił, bo ono często pada. Dlaczego teraz? Dlaczego czas? No dlatego, że w moim przekonaniu każda kadencja parlamentu, w której ludzie wierni zasadom cywilizacji życia są w większości, nie na polu karnym wcale, to nie chodzi o tą obsesję kar i tak dalej, bo są ludzie, którzy się bardziej karalnością i pasjonują. Na różnych polach wychowania, opieki społecznej, praw rodziny, zawsze trzeba coś zrobić dla życia, ale to jest akurat ta kadencja po tej rewolucji moralnej wyborów 2005, kiedy możemy zbudować tę zasadę konstytucyjną.
Czy nie wydaje się panu marszałkowi, że jest tutaj dużo dezinformacji również przez media i te stanowiska, czy nie wynikają właśnie z tego, że ludzie są źle informowani na ten temat?
Cała masa. na przykład przeciwstawianie zmiany konstytucyjnej ustawie. Ustawę, na temat ustawy można mieć różne opinie. Tutaj jako katolicy na przykład zdecydowanie tak z Ojcem Świętym razem, szczególnie z tymi inicjatywami podjętymi przez naszego papieża w tym roku, no w ciągu ostatnich tygodni. Zdecydowanie występujemy w obronie na przykład godności ludzkiej dziecka Kalekiego.
Zupełnie takie rozwiązanie nie zadowala, prawda?
Ale powiedzmy jedno, że konstytucja jest konstytucją, ustawa jest ustawą. Ustawa ma pewne określone wartości, jest niedoskonała, ale prawo nigdy nie jest doskonałe, niesie określone wartości. Zmiana dotyczy konstytucji. Przez kilkanaście lat w Polsce nie zaskarżono do Trybunału Konstytucyjnego tej ustawy. Myślę, że nie dlatego, żeby ona wszystkim odpowiadała, ale z innych względów, że w tej sprawie trwa debata, opinia publiczna ma ważny głos. Nie oddano tego pod taki ostateczny werdykt Trybunału Konstytucyjnego. I ci, którzy twierdzą, że ktoś próbuje tak naprawdę zajmować się problematyką ustawową pod pretekstem dyskusji o konstytucji, no to niech to udowodnią, niech pokażą jakieś dowody. A niestety ja szczególnie w niektórych dziennikach czytam takie argumenty, że ta zmiana konstytucyjna, która po prostu ma potwierdzić jedno, że dziecku również przed urodzeniem przysługują prawa człowieka, że to jest jakaś rewolucja, wywrócenie wszystkiego, zmiana karna, zaostrzenia i tak dalej. Masa dezinformacji. Cała masa dezinformacji.
Jest kolejny telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bogdan, Mościska koło Warszawy.
Witam.
Szanowni panowie, drogi ojcze, szanowny panie marszałku, przede wszystkim gratuluję za wspaniałą inicjatywę. Niezwykłą. Ja dzwonię, no trudno mi w ogóle się odnosić w tym temacie, mając pana w telewizji naszej, ponieważ co pan mówi jest nadzwyczaj mądre i właściwie no, niepodlegające dyskusji. Natomiast dzwonię w jakiej sprawie? Brakuje mi tutaj mocnego stanowiska, trochę zdecydowanego mocnego stanowiska hierarchii Kościoła. Ja kilka dni temu, czy dwa, czy trzy, usłyszałem jakąś krótką wypowiedź arcybiskupa Włocławskiego w tej sprawie. No nie chcę, nie będę tego cytował, nie będę o tym za dużo mówił, ale jest to trochę przykre. I chciałbym prosić, żeby się zechciał pan marszałek odnieść do tego, czyli mocna pomoc hierarchii w sprawie stałej, przy konferencji episkopatu nawet, byłaby pomocną dla panów, żeby to jednoznacznie i we właściwy sposób ustalić.
Dziękuję.
Gorąco pozdrawiam i cieszę się, że mamy takich parlamentarzystów jak pan.
Bardzo dziękuję.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja myślę tak, znaczy jedno rzeczy, o których pan mówi, są bardzo ważne, ale jedno trzeba wyjaśnić, że kiedy bronimy życia, to my nie bronimy pewnej religijnej normy życia.
No właśnie, bo to jest jeden z kolejnych zarzutów, które się
mówi,
że
to są dla nas rzeczy bardzo ważne.
Próbujemy, prawda, jakieś państwo wyznaniowe wprowadzać.
Ja tego nie mówię, ojcze, absolutnie w tym sensie, żeby, bo dla nas jako katolików nakazy wiary, życie wiary jest rzeczą bardzo ważną, ale jeżeli my na przykład przestrzegamy postu piątkowego, czy zachowujemy szczególny czas Wielkiego Postu w tej chwili, to spełniamy nakazy wiary. Ale tu nie chodzi o żaden fakt, który człowiek poznaje przez sakrament chrztu, przez bierzmowanie. Tu chodzi o fakt naturalny, który poznajemy na przykład patrząc w ekran i oglądając te zdjęcia, które przed chwilą widzieliśmy. Tu chodzi o pewien fakt naturalny. I więcej, tu chodzi o solidarność ludzką, a więc zadanie życia społecznego, życia publicznego i w istotnym sensie, tam gdzie prawo gwarantuje, realizuje solidarność ludzką, zadanie państwa. Także to nie jest tak, jak niektórzy mówią, że to należy wynegocjować z autorytetami religijnymi i tak dalej. Kościół katolicki jest najwyższą instancją w świecie, która dzisiaj występuje w obronie prawa moralnego. Kościół ma największy autorytet i robi to najskuteczniej. Dlatego, że, no tak jak mówił Jan Paweł II, drogą Kościoła jest człowiek. Kościół nie szuka swoich korzyści w oderwaniu od spraw ludzkich. Kościół nie szuka pretekstów, że na przykład to jest polityka i dlatego my gdzieś będziemy budować no, własne życie obok tego świata, nie przejmując się tym, co dotyczy ludzi. Więc Kościół jest świadkiem tego braterstwa ludzi, solidarności międzyludzkiej, odpowiedzialności za każdego człowieka.
Ale jeśli już, to pan Bohdan może nie słyszał tego, że, bo nie było to może zbyt mocno nagłośnione w mediach, że od początku, kiedy ten temat się pojawił jako przedmiot dyskusji i prac parlamentu, stanowisko tutaj wyrażone bardzo jednoznaczne, że biskupów było ustami księdza arcybiskupa.
Ja muszę powiedzieć, że to pan dobre pytanie zadał, bo wielu, czasami niektórzy posłowie je stawiają, no ale jesteśmy w telewizji katolickiej, więc można rozmawiać o rzeczach, które są dla nas z punktu widzenia wiary ważne. No, jak mówię, no jest Wielki Post i ja czasami jak słyszę niektóre głosy, to tak jakbym to mi się przypomina to czytanie z pierwszej niedzieli postu i te słowa pańskie do nieprzyjaciela rodzaju ludzkiego, żeby nie kusić Boga. No, ilu znaków można żądać? Stanowisko Kościoła jest w Evangelium Vitae. To jest coś, co szczególnie każdy parlamentarzysta powinien przeczytać. No bo wielu ludzi myśli, ja też tak myślałem, zanim się kiedyś zabrałem do lektury tej encykliki, że to będzie encyklika taka stricte moralna, jak Humanae Vitae. Ale to nie jest tak, dlatego że Humanae Vitae Pawła VI wyjaśniło wiele problemów, a Evangelium Vitae rozwija dalej naukę moralną, ale to jest wielka też encyklika polityczna, która mówi o obowiązkach parlamentarzysty. Ona rozstrzyga konkretne sprawy, przed którymi my, jako ludzie pracujący w parlamencie, wybory moralne, przed którymi stajemy. To jest wielka encyklika nauki społecznej Kościoła. Mamy to i głos tam jest jednoznaczny. Głos jest jednoznaczny, często zaciemniany, słynna zasada gradualizmu, że jeżeli nie można zrobić wszystkiego, to parlamentarzysta, którego stanowisko w sprawie prawa do życia jest jasne, publicznie znane, stałe i publicznie deklarowane, że taki parlamentarzysta może dążyć do częściowych rozstrzygnięć służących prawu do życia, ale nigdy nie wolno się cofnąć. Tak jak ta encyklika zwróciła uwagę Kościołowi niemieckiemu, że nawet kierując się w swoich intencjach dobrem człowieka, nie można asystować przy realizacji prawa aborcyjnego, tak jak tam asystowanie instytucji katolickich przy tych przychodniach kwalifikujących, czy takich selekcjon przedaborcyjnych. Tak samo no, nie można być biernym, więc Evangelium Vitae to jest wielka nauka potrzeby zaangażowania w sprawę prawa do życia. Nie ma innej nauki Kościoła w tej sprawie. No, sprawa druga, no, trzeba przypomnieć głos naszego polskiego Kościoła. Może ojciec mi pomoże, bo nie pamiętam, czy to było stanowisko Rady Stałej, czy konferencji Episkopatu. Chyba Rady Stałej
tak,
z grudnia.
Właśnie komunikat tak jest.
W okresie Adwentu mniej więcej komunikat jednoznacznie wspierający pracę konstytucyjne i podkreślający potrzeby konstytucyjne ochrony
życia.
Oprócz
tego były też wypowiedzi poszczególnych hieraczów, m.in. księdza biskupa Kazimierza Górnego, przewodniczącego Rady do Spraw Rodziny Episkopatu Polski.
Również w Sejmie i przede wszystkim list przewodniczącego konferencji Episkopatu księdza arcybiskupa Michalika, bardzo gruntowny. Bardzo szeroki list wykładający również parlamentarzystom, ja ten list udostępniłem parlamentarzystom, rację zaangażowania w prawo do życia i odpowiedzialność parlamentarzysty. No, czego jeszcze potrzeba? W moim przekonaniu no, chyba jest jakieś oczekiwanie na szukanie pretekstów, żeby nie robić tego wszystkiego, co z tych zasad precyzyjnie wyłożonych wynika. Ja mówię, że oczywiście no, obowiązek prawa do życia, on też jest obowiązkiem w moim przekonaniu, no, w moim sumieniu, ja mówię o sobie, nie mówię niczego, nie sugeruję innym, mówię o sobie, jest obowiązkiem katolickim, no, ale nie w tym znaczeniu, żeby on był obowiązkiem stricte religijnym.
Tylko,
ja
tak,
powtórzę jeszcze raz, no, kiedy ja spotykam ludzi, z którymi byłem w opozycji demokratycznej, z którymi braliśmy udział w opozycji stanu wojennego, tak jak ja mówię, że nas, ludzi, z ruchu opozycji, Solidarności, szczególnie obowiązuje odpowiedzialność za innych ludzi, to nie w tym znaczeniu, że tych, którzy tam nie byli, nie obowiązuje, tylko w tym, że dla nas to jest o wiele bardziej jasne, a dodatkowo dla nas, jako dla katolików, to jest oświetlone przez magisterium. I w tym sensie, no, w moim przekonaniu, ludzie, którzy tak mówią, że jeszcze czegoś trzeba, jeszcze jednego stanowiska, to mam wrażenie, że szukają pretekstu, żeby wziąć w nawias czy unieważnić naukę Evangelium Vitae, stanowisko naszych biskupów, czy stanowisko to wyrażone przez księdza arcybiskupa Michalika jako urzędowo pełnomocnionego do wypowiadania się w sprawach Kościoła polskiego.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Krzysztof ze Skandynawii, pozdrawiam gościa i ojca prowadzącego. Z dużą radością odbieram fakt, że PiS odnosi się do tematu życia. Tym bardziej, że miałem wrażenie i słyszę pośród Polonii, że PiS, mamy takie wrażenie, PiS jakby oderwał się od życia, zwłaszcza od wyborców, dzięki którym wygrał. No i prowadzi jakąś gabinetową, niejasną politykę. Więc mój stosunek do tematu aborcji jest zupełnie oczywisty i sprawa życia poczętego nie powinna właśnie w ogóle być przedmiotem dyskusji. No pomimo tego pozwolę sobie zająć krytyczne stanowisko. No otóż chodzi o relacje ważności, biblijne obliczenie kosztów, realną ocenę sytuacji, także właśnie wspomniane miejsce i czas. No miejsce jak najbardziej to, no zaś czas no absolutnie nie ten. No mówi Pan o głosowaniu na odnowę moralną, no głosowaliśmy głównie za rozliczeniem PRL-u i III Rzeczpospolitej. I gdybyś to PiS miał za sobą rok sukcesów, wypełnionych obietnic, Polacy byli zadowoleni, mieli własne media, dostęp do informacji. Uważam, że to największy jakby skandal tego roku. A przecież to media spowodują, że społeczeństwo zostanie podzielone, wywołana zostanie pewna wojna. I wielu ludzi, powiedzmy, którzy głosowaliby na PiS, może przyjść jakby na drugą stronę. I jeszcze, gdyby Polska nie miała większych zagrożeń, to w pełni poparłbym tą inicjatywę. Niestety są dwa wielkie zagrożenia, a właśnie wiążą się z pańską osobą, panie marszałku. Pierwsza to eurokonstytucja, druga to sprawa roszczeń żydowskich. Jestem prawnikiem, wie pan. Zapowiadana zgoda na eurokonstytucję oznaczać będzie już całkowitą utratę suwerenności, a taki zapis będzie niezgodny z jakąkolwiek z tych 500 stron, z jakimkolwiek przepisem, bo oni zawsze coś znajdą. Regionalne konstytucje będą musiały uznać ją nadrzędność. Jak wiadomo, też ta konstytucja jest dziełem, że użyje ich frazeologii skrajnie radykalnej międzynarodówki, antychrześcijańskiej. Notabene już widzę, przyszedł był Trybunał Konstytucyjny, a właściwie chyba będzie potrzebne ich paręset w każdym mieście wieloinstancyjnych, i będą się odwoływały jeden do drugiego. No i drugie to roszczenia żydowskie, którym jak dotąd nie oparł się żaden silny kraj, a więc co tu mówić o Polsce, zwłaszcza, że jak słyszymy, pan marszałek przeprowadza jakąś ustawę w trybie specjalnym pod stołem, a ja już się domyślam jej kształtu, sądząc politykę kadrową PiSu, czy tej hiszpańskiej wypowiedzi na temat felietonu Michalkiewicza, czy też widzą z telewizji, jak pan jowialnie się ściska na powitanie z takim szkodnikiem dla Polski, obłudnikiem, jak pan Śpiewak. Wie pan, już kończąc, koniec końców, Bóg dał każdemu wolne prawo wyboru i każdy indywidualnie odpowie przed nim. Formalne zapisy, zakazy niekoniecznie coś tu zmienia, zwłaszcza, że nasze katolickie społeczeństwo no nie bardzo lubi jak Kościół, czy Bóg zwłaszcza, trąca się w pogański styl życia. Dla mnie według Biblii, jak ktoś żyje jak poganin, jest poganinem. Do Królestwa Bożego też nie wejdzie nie tylko zabójca dzieci, ale i złodziej, obłudnik, pijak, zawiśnik, czy nawet obżartów.
No tak, ale panie Krzysztofie, czy pan w związku z tym, co pan mówi, to chcielibyśmy poznać pana stanowisko, czy pan jest w ogóle za zmianą i za wprowadzeniem tej prawnej ochrony dziecka poczętego w konstytucji, czy...
Oczywiście jestem za zmianą, ale...
No bo w świetle tego, co pan mówi wobec tych zagrożeń, no wydaje się, że jednak to, że podejmowane są te działania, no chyba pokazuje, że jest tutaj świadomość tego, że te zagrożenia istnieją, bo to, co pan mówi, to jest tak jakby, no... Odłóżmy to w takim razie, odłóżmy, zostawmy, bo prawda, bo i tak no, nie zrobiliśmy tego do tej pory, co było oczekiwane.
Ja bym chciał zwrócić uwagę na jedno, że nie byłoby sukcesu naszej partii, nie byłoby sukcesu Prawa i Sprawiedliwości, gdyby nie poparcie dziesiątków i setek tysięcy wyborców, dla których sprawy ładu moralnego są najważniejsze. No, może, bo byłby dobry wynik. Ale tego sukcesu, wygranej z Platformą Obywatelską, pierwszego miejsca w wyborach nie byłoby. I dlatego my mamy za sobą rok dobrej pracy, bardzo dobre wyniki gospodarcze, wysoki wzrost gospodarczy, rzeczywiste wzmocnienie bezpieczeństwa, polityka interesu narodowego w polityce zagranicznej. Mamy ten rok dobrej pracy, ale podejmujemy pracę również na tym polu i to jest, ja tutaj się nie zgadzam z tym twierdzeniem, że to nie było oczekiwaniem wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Nas poparły miliony ludzi mających różne oczekiwania, ale wśród tych oczekiwań, wśród tych wyborców było bardzo wielu wyborców, dla których sprawy ładu moralnego, praw rodziny, prawa do życia są najzupełniej zasadnicze i bez nich nie byłoby tego sukcesu.
To prawda. A te dwa takie, jeszcze te wątpliwości, które sygnalizował nasz słuchacz, mianowicie dotyczące no, Konstytucji Unii Europejskiej?
No to jest przedwczesne, no, trwa debata. Z Konstytucją Europejską jest tak, że ona została formalnie, to jest dokument, który upadł, biorąc pod uwagę zasadę jednomyślności decyzji, zgody wszystkich państw, które obowiązują w Unii Europejskiej. Ja mówię, że tu jest różnica nawet w stosunku do referendum maastrichtskiego, które przegrało w Danii, która no, ma 4 miliony ludności, czy referendum nicejskiego, które przegrało w Irlandii, które jest państwem podobnej wielkości. To już to było pod koniec tego procesu. Tu mamy przegraną referendalną w dwóch państwach, w tym we Francji, czyli w jednym z największych państw Unii Europejskiej. Z prawnego punktu widzenia ta sprawa, ta konstytucja no, nie ma tej podstawy prawnej już. Natomiast z drugiej strony jest faktem też to, że te państwa, które ratyfikowały, chociaż one nie są w prawie, to te państwa, które ratyfikowały, one mówią, chcemy dalej o tym pracować, chcemy dalej dyskutować. I my dyskutujemy, stawiając sprawy dla nas zasadnicze, sprawy pozycji Polski w Europie, tego, żeby no, to był system liczenia głosów w Radzie Europejskiej, w Radzie Ministrów, zbliżony do tego nicejskiego, który wskazywał takich 6 filarów Unii Europejskiej, państwa od Niemiec do Polski, obdarzone podobną siłą głosu w instytucjach Unii. My uważamy, że jeżeli trzeba będzie szukać nowych propozycji, to będziemy szukać, ale w tym kierunku. Sprawa zaznaczania chrześcijańskiego charakteru Unii, no ważna no, z tych samych względów, o których mówimy. Dlatego, że to, czy my będziemy przez prawa człowieka rozumieć prawa osadzone w naturze ludzkiej, człowieka jako istoty zdolnej do, istoty rozumnej, zdolnej do miłości, solidarności, do odpowiedzialności, czy my będziemy człowieka rozumieć jako istotę przede wszystkim konsumującą, to jest zupełnie zasadnicze dla całego ustawodawstwa. I dlatego ważna jest obrona chrześcijańskiej tożsamości Europy. Tutaj znaleźliśmy nagle nieoczekiwanie sojuszników w postaci Niemiec, które prezydują. I tutaj pani kanclerz Merkel jest w tej sprawie sojusznikiem. My tę sprawę bardzo mocno stawiamy i podkreślamy. Sprawa druga, sprawa reprywatyzacji, to jest sprawa generalnie reprywatyzacji. No my przez kilkanaście lat nie zrealizowaliśmy reprywatyzacji przede wszystkim ze względów budżetowych, no bo czym innym jest zwracanie nieruchomości, no to jest prostsze, a czym innym jest odszkodowanie, to jest z budżetu. Trzeba tą sprawę załatwić i zamknąć. Rząd, jeszcze rząd Kazimierza Marcinkiewicza zdefiniował nasze możliwości na zwrot 15% własności i taka ustawa jest. Ona nie jest, ona nigdzie nie jest pod stołem. Jest komisja specjalna, która nad tym pracuje i prace w tej sprawie trwają. To dotyczy również spadkobierców, właścicieli żydowskich. Dotyczy dziesiątków tysięcy ludzi mieszkających w kraju. Dotyczy bardzo wielu ludzi i to jest sprawa, którą ze względu na porządek prawny trzeba załatwić i tutaj trzeba wyważyć. Jedni żądają, że bardzo dużo, Platforma Obywatelska mówi 50%. Inni mówią nic, no, ale to jest zakwestionowanie prawa własności. My mówimy realistycznie 15%, no jak uważam, to jest taka sensowna propozycja rozwiązania pośredniego, które będzie realizować oba kryteria, które chcemy spełnić. Z jednej strony zrealizować reprywatyzację, a z drugiej strony zrobić to na miarę możliwości polskiego państwa.
To dotyczy nie tylko jakiegoś mienia żydowskiego i tych odszkodowań ze strony Żydów, ale też i prawdopodobnie zaburzeń i tak dalej.
To dotyczy wszystkich, którym się należy zwrot, bez żadnej różnicy, bo przecież państwo polskie nie będzie tutaj wprowadzać ani rozróżnień, ani żadnych innych form jakichś faworyzujących czy dyskryminujących. To dotyczy majątków, z których korzystano na podstawie prawa Rzeczypospolitej, prawa polskiego, legalnej własności, która trafi do legalnych spadkobierców zgodnie z polskim prawem spadkowym. Mówimy, że tym się kierujemy i to chcemy zrealizować. Oczywiście, że dotyczy również mienia żydowskiego, bo przed wojną mieliśmy bardzo wielu obywateli, współobywateli żydowskich i jeżeli są ich spadkobiercy, to reprywatyzacja, udział w reprywatyzacji im się tak samo należy, jak wszystkim innym obywatelom, jak większości chrześcijańskiej.
Jak stanowisko pana marszałka zostało przyjęte przez tamtą stronę?
No różnie, no nie zawsze z tym, z zadowoleniem, bo często, że te 15% to nie jest dużo. Ja powiedziałem, no to jest tyle, na ile my dzisiaj szacujemy nasze możliwości. Musimy się kierować odpowiedzialnością budżetową. Bo jak rozumiem, ojciec pytał tych gości z Claims Conference, tej Federacji Organizacji Żydowskich Spadkobierczych. Ja wyjaśniłem, że w tej sprawie, zresztą moi rozmówcy, spotkałem gości, no, nawet takich, którzy pochodzą z okręgu, w którym pracuję. Rozmawialiśmy o tym, że i to, ci ludzie, którzy pochodzili z Polski, to potwierdzali, że owszem, to dotyczy prawie bez wyjątku rodzin dotkniętych Holokaustem, rodzin dotkniętych zagładą życia żydowskiego w Polsce, ale to Niemcy zburzyli tą własność, ale potem wywłaszczanie przeprowadzili komuniści. I to nie są decyzje państwa polskiego, które cokolwiek komuś zabierało. To są konfiskaty komunistyczne przeprowadzone już w trakcie lat 40. własności, która często wracała do właścicieli po 1944-1945 roku, a potem były wywłaszczenia. I my w tej chwili staramy się uporządkować te sprawy związane z naprawą szkód i krzywd po komunizmie. I to tłumaczyłem, że to nie jest tak, że państwo polskie chce utrwalić skutki Holokaustu, no bo to byłoby okropne i my tego na pewno nie chcemy robić. Natomiast my chcemy zrealizować reprywatyzację w stosunku do wszystkich naszych obywateli i wszystkich naszych spadkobierców. No ale zrobimy to na miarę tego, co uważamy za możliwe. Nikogo nie zadowolimy, ale zrobimy to, co uważamy za sprawiedliwe i za możliwe.
Panie marszałku, powoli zbliżamy się do końca tej części naszego spotkania. Jeszcze jedno pytanie, ponieważ wczoraj byliśmy świadkami po raz kolejny pewnego obstrukcyjnego działania w parlamencie, przy głosowaniach właśnie jakiegoś wetowania, czy niebrania udziału w głosowaniach ze strony opozycji, ze strony konkretnie Platformy Obywatelskiej. Czy nie obawia się pan marszałek, że również w wypadku tej ustawy możemy mieć do czynienia z podobnymi zachowaniami, czy tutaj również tego rodzaju zachowania, których teraz jesteśmy świadkami i nieco wcześniej, także nie przeniosą się też i na tę sprawę tak bardzo ważną.
Reprywatyzacyjną czy konstytucyjną?
Nie, o tej konstytucyjnej, tak.
Zobaczymy. Ja myślę, że generalnie nie jest rzeczą dobrą, że podejmowane są takie działania, które obniżają prestiż parlamentu. Indywidualny poseł, jeżeli nie wie, co zrobić, nawet uważa, że wstrzymanie się od głosu będzie jakimś zachowaniem, które nie oddaje jego przekonania. Chce się zdystansować. Są posłowie, którzy nie uczestniczą w tym czy w innym głosowaniu. I to nie robi żadnego problemu. Jeżeli poseł uważa, że to jest najlepsze wyjście, to na ogół to nie jest żaden problem. Nikt nie szuka tych posłów, którzy incydentalnie w jednym głosowaniu nie uczestniczyli w głosowaniu. Ale tu mamy do czynienia z czymś innym. W myśl prawa parlamentarnego, regulaminu Sejmu, to jest kategoria uniemożliwiania prac Sejmu. Regulamin mówi o takiej kategorii. Tego się nie powinno po prostu robić. Ja kolegom powiedziałem, że ja na początku tego tygodnia byłem w Niemczech i na szczęście nikt mnie nie pytał o to, dlaczego mieliśmy dodatkowe posiedzenie. No bo to nie jest miło mówić o tym, że w polskim parlamencie się robi takie rzeczy. Przeżyliśmy już wiek XVIII, czy naprawdę do takich tradycji chcemy wracać i nazywać to fortelami parlamentarnymi. A ojcze, tutaj jest niestety czasami eskalacja teorii, dlatego że dzisiaj na ten temat mieliśmy rozmowę w prezydium Sejmu rano. I pojawił się taki pogląd, jak go rozumiem, no, który wczoraj tam niektórzy posłowie opozycji krzyczeli, kiedy trzeba było powtórzyć głosowanie, w którym, które było bojkotowane. Pojawiły się głosy, jakim prawem, dlaczego, że koniec głosowania. Czyli pojawia się w ogóle jakiś taki dziwaczny pogląd, że można odrzucić ustawę nie w drodze większości głosów i głosowania za wnioskiem o odrzucenie, ale w drodze bojkotu. To jest naprawdę, no to jest powrót, to jest jakieś neoliberum veto. I ja mam nadzieję, no, że naprawdę no, tego typu praktyki zarzucimy. Ja przekonuję, tłumaczę, że nie powinniśmy w to wchodzić, że powinniśmy od tego odejść. No, opozycja tłumaczy, że oni to stosują incydentalnie, w wybranych sprawach tylko. Może się to jakoś uspokoi.
Proszę Państwa, dziękujemy bardzo serdecznie Panu Marszałkowi, dziękujemy wszystkim Państwu. Zapraszamy na audycję o godzinie 21.40, gdzie dalszy ciąg naszej rozmowy i jeszcze możliwość zadawania pytań także Panu Marszałkowi. Zapraszamy bardzo gorąco. Bóg zapłać.
Czytajmy razem Anioła Stróża. Drzewko pomarańczowe.
Dzisiaj Majka, moja koleżanka, przywitała mnie wierszem.
Jakim?
Jestem dzisiaj zła jak osa. Złość mam w oczach i we włosach. Złość wyłazi mi uszami i rozmawiać nie chcę z wami. A dlaczego? Nie wiem sama. Lecz ja dziś mam humor wiosenny, podniebny, tęczowy.
Widać.
I mogę sobie podśpiewywać. Lubię śpiewać, lubię tańczyć, lubię zapach pomarańczy.
Aha, tam jeszcze było, biegnę gryząc pomarańczy, ziemia pod nogami tańczy.
Tak. I ja tak tańcząc słyszę, jak Majka wściekła gada. Wyszłam z domu na podwórze, wpakowałam się w kałuże. Widać, że mi złość nie służy, skoro wpadłam do kałuży.
No tak, kto jest radosny, temu wszystko służy do radości. A kto się ze złości, to wszystko...
mu służy do złości, a nawet wściekłości. A ta... na pewno nie służy urodzie i piękności.
No tak, czyjej urodzie służy błoto z kałuży?
A ja to bym tak zjadła teraz pomarańcze.
Jadać.
Może nawet calutką ich torbę. Gdyby tak u nas rosły drzewka pomarańczowe, siadłabym pod takim i byłabym jak słoneczna, pachnąca, uśmiechnięta. Tak jak one. No, chyba żebym straciła humor, wpadła w złość. Wtedy wolałabym rzucać w ludzi kwaśnymi figami.
Aż ktoś pokazałby ci figę jeszcze bardziej złośliwą i kwaśniejszą niż ocet. Zależy. Co w sercu siejesz, tym potem innych obdarzasz.
Jak to w sercu posieję? Czy serce to ogródek, grządka czy skrzynka na kwiaty? A czy ja jestem sadowniczka czy ogrodniczka? No coś ty. Lubię pomarańcze jeść. Chcę jak pomarańcza wyglądać, ale je hodować to chyba nie bardzo. I jeszcze je potem innym rozdawać.
Ale jeśli chcesz być pomarańczowa, a nie kwaśno-figowa, to chyba trzeba. Tym się stajesz, co rozdajesz. To jest dobry sposób na serce. Posłuchaj. drzewko pomarańczowe. Tego księdza wszyscy nazywali ogrodnikiem, bo często w konfesjonale miał przy sobie woreczki z nasionami i za pokutę dawał komuś po kilka, żeby na znak poprawy zasadził je w skrzynce na oknie lub balkonie i pielęgnował. Kiedyś przyszło do niego trzech łobuzów ze wspólnym ciężkim grzechem. Każdy z nich dostał kilka nasion i miał je posiać w donicy na balkonie. A mieszkali oni obok siebie, balkon koło balkonu. Za jakiś czas ksiądz wyruszył na długi spacer i patrzył po balkonach. Ile tam było nowych kwiatów, pnączy, krzaczków. Spojrzał też na trzy balkony niedawnych łobuzów. Na dwóch widać było pięknie kwitnące drzewka pomarańczowe, a przy nich uśmiechnięci chłopcy machający do księdza. Tylko na trzecim balkonie nie było ani listka i nikt nie wyjrzał zza nieumytych okien. Oj, chyba ten trzeci znów jest łobuzem, mruknął smutno ksiądz, włożył parę nasion do koperty, którą zakleił, napisał imię chłopca i rzucił na balkon. Za parę tygodni znów szedł i patrzył. Na tych dwóch balkonach pojawiły się już małe pomarańcze, ale na trzecim nic nie rosło i nikt się nie zjawił. Czy ten łobuz nie wróci do nas? Mruknął ksiądz i znów rzucił na ten balkon parę nasion w kopercie. Kiedy potem trzeci raz szedł tam, to dwaj chłopcy zbiegli poczęstować go tymi pomarańczami. Ale trzeci balkon wyglądał jak wymarły. Ksiądz ogrodnik rzucił tam jeszcze raz kopertę z nasionami. Za parę tygodni idąc do szpitala zobaczył, jak jakaś dziewczynka wiezie na wózku donicę z kilkoma drzewkami pomarańczowymi. Te drzewka są z księdza nasion, powiedziała. Mój brat miał wypadek i leży w szpitalu. Założyliśmy się, że jeśli mi wyrosną pomarańcze, to on się wyspowiada i poprawi. I wyrosły. Wiozę pokazać mu je. Czy ksiądz mi pomoże? Kiedy oboje wnieśli drzewka i postawili przy łóżku łobuza ze złamaną nogą i ręką, to on aż przetarł zdumione oczy, z których kapnęło po jednej łzie. I wtedy powiedział do księdza: ja mam nie tylko złamaną rękę i nogę, ale duszę też. Niech mi ją ksiądz naprawi spowiedzią, bo moja siostra o to się modliła przy tych cudnych drzewkach. Następne to już będą moje.
No, no, no. Drzewka pomarańczowe na balkonie? O cytrynach słyszałam nawet kiedyś taką jedną ugryzłam. To jakbym wypiła wiadro octupę. A może to były jakieś cudowne czy zaczarowane nasionka?
Jeśli dobrze słuchałaś, to tam była ważniejsza od nasionek spowiedź i chęć pracy nad duszą, jak nad uprawą drzewka, a to nie takie proste.
Ale Majka powiedziała, że jej prędzej kaktus na pięcie wyrośnie, niż pójdzie przepraszać Pana Boga w spowiedzi. Aż mi jej żal dziś było, gdy tak sterczała w tej kałuży, jak stworzonko z gatunku błotniarek złośliwych.
W kaktus na pięcie Majki nie wierzę.
Ja też.
Ale w to, że ty drzewko pomarańczowe wyhodujesz, czemu nie? A może się z nią założysz? Ona kaktus, a ty drzewko, co?
Ale skąd wezmę nasionka? Bo jak ja się uprę, jak się zawezmę, to jak oślica, molica, jak słonica, no...
Dobrze, dobrze. Wystarczy mała ogrodniczka od jednej nie tak wielkiej donicy na balkonie. A nasionka? Chodź, kupimy kilogram pomarańczy, a w każdej jest kilka pestek, czyli nasionek.
Najpierw to ja z nimi zatańczę. Wiesz, kiedyś widziałam, jak jednej zakonnicy wypadła pomarańcza i z lekkimi podskokami turlała się w dół po chodniku i nagle hop, wskoczyła do rąk strasznie śmiertelnie smutnemu panu. I wiesz, on się wtedy uśmiechnął, ze łzami w oczach, jak ten łobuz z opowieści o księdzu ogrodniku. A ta siostra krzyknęła: to specjalnie dla pana, od pewnego anioła. I wiesz, ten pan miał łzy w oczach, naprawdę.
To może i Majka też będzie miała takie łzy z odbitymi w nich pomarańczami od ciebie.
To jest myśl. Potem namaluję takie wielkie, błękitne łzy pospowiednie, w których turla się i tańczy mnóstwo pomarańczy. Idziemy? Obiecałeś, że kupisz kilogram.
A mogę więcej.
Dla kogo chcesz?
Nieduże takie po prostu sam raz
i uśmiech jest jak światła nic.
Pomiędzy smutki może komuś z was
dla kogoś wiesz, jak słońce być.
Nieduże takie po prostu sam raz
i uśmiech jest.
Pomiędzy szare smutki może komuś z was, a może wtedy czyjeś smutki jak deszczu szare łzy zamienią się w piosenki nutki, która śni z kolorami tęczy, co komuś w oczach drży, gdy śpiewa i dziękuję za to słońce ci.
kotał, żeby śpiewa nurt grał.
Śpiewanie to twoje zadanie, pogranie, śpiewanie. Witam Państwa bardzo serdecznie, szczególnie Was, drogie dzieci, i zapraszam na wieczorną modlitwę. Przypominam numery telefonu do studia, kierunkowe do Torunia 056, dla Polski Południowej 655 2355, numer dla Polski Południowej 655 2356 oraz numer dla zagranicy 655 2333. Oczekujemy na Wasze telefony. Halo?
Nie będę pochwala Bóg.
Na wieki wieków, amen. Jak masz na imię?
Łukasz.
Łukasz, skąd do nas telefonujesz? I ile masz lat?
74 z pola.
Za kogo chciałbyś się pomodlić?
Za mojego tatę, za mamę, za babcię i dziadka, za brata. Za tatę i za moją całą klasę.
Prosimy.
Nie Ojca i Syna i Ducha Świętego, tak można najprościej modlić się do Niego, do Boga, co właśnie uśmiecha do nas się i Niego przybliżyć. Swoim dzieciom chcę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, tak można najprościej modlić się do Niego, do Boga, co właśnie uśmiecha do nas się i Niego przybliżyć.
Łukasz, dziękuję za Twoją modlitwę. Powiedz mi, chodzisz do pierwszej klasy, tak?
Tak.
Powiedz mi, bardziej Ci się podobało w przedszkolu, czy teraz podoba Ci się nauka?
Podoba mi się nauka.
Także życzę Ci sukcesów i spokojnej nocy. Z Panem Bogiem. Odbieramy kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
Klaudusia.
Witam Cię, Klaudusiu. Powiedz mi, ile masz lat?
5.
Fajnie, bardzo cieszę się. Powiedz mi, za kogo chciałabyś się pomodlić?
Za babcię, za dziadzia, za mamę, za tatę i za wujka.
Klaudusiu, powiedz mi jeszcze, chodzisz do przedszkola?
Tak.
Proszę o Twoją modlitwę.
Aniołek rano wstał i przetarł oczy swe. Nie bój się, bo anioł strzeże cię. Choć w świecie tyle zła, sam nie jesteś już. Pan Bóg pomocą i anioł cóż strzeże cię.
Klaudio, dziękuję za Twoją modlitwę. Życzę Ci dobrej nocy. Z Panem Bogiem. Halo, Radio Maryja i Telewizja Trwam. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Z kim rozmawiam?
Józefino.
Witam Cię.
Z Kopenhagi.
Witam Cię serdecznie. Powiedz mi, ile masz lat?
6.
Chodzisz do przedszkola? Do zerówki,
nie.
Tak? Nie?
Do zerówki chodzę.
Cieszę się. Powiedz mi, za kogo chciałabyś się pomodlić?
Za mamę, za tatę, za babcię i za mojego braciszka malutkiego.
A ile braciszek ma?
3 miesiące.
To malutki bardzo. Jak ma na imię?
Kacperek.
Pozdrawiamy również Kacperka i prosimy o Twoją modlitwę.
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niebo i ziemia należą do Ciebie. Ty o wszystkim wiesz, Ty wszystko widzisz. Ty możesz uczynić, co tylko chcesz. Na dobroć cały świat obejmuje. Boże Ojcze, serdecznie Ci dziękuję.
Józefino, dziękuję za Twoją modlitwę. Opiekuj się swoim braciszkiem. Życzę Ci spokojnej nocy z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Odbieramy kolejny telefon. Halo?
Tak?
Jak masz na imię?
Sara Rogowa.
Witam Cię serdecznie. Powiedz mi, ile masz lat? Chodzisz do szkoły czy do przedszkola? Chyba do szkoły już, tak?
Do szkoły.
Do której klasy?
Do pierwszej.
No to wspaniale. Już masz jakieś nowe koleżanki na pewno.
Mhm.
A jakiś ulubiony przedmiot?
Polski.
To bardzo fajnie. Powiedz mi, za kogo chciałabyś się pomodlić?
Za mamę, za tatę, za moją całą rodzinę i za panią w szkole.
Żeby wstawiała same szóstki. Prosimy o twoją modlitwę.
Aniele Boże, strożu mój, ty zawsze przy mnie jesteś, rano, wieczór, we mnie w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy, broń mnie od wszelkiego złego i doprowadź do żywota wiecznego. Amen.
Sero, dziękuję ci za twoją modlitwę. Na pewno Pan Jezus bardzo się cieszy z tego. Życzę ci dobrej nocy z Panem Bogiem.
Z Bogiem.
Odbieramy kolejny telefon.
Teraz też do mnie.
Powiedz mi, ile masz lat?
9.
I za kogo chciałabyś się pomodlić?
Chciałabym. Za mamę, za tatę, za ciocię chrzestną, za babcię tej mąż Głuchowa, za babcię Wandzie z Dąbrówek, za dwie siostry za brata.
Prosimy.
Ojcze nasz, któryś jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego. Daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako wiemy, odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Damian, dziękuję za twoją modlitwę.
Polisz dla nas smycz.
Dziękuję ci za twoją modlitwę. Powiedz mi, a twój braciszek jest młodszy od ciebie?
Nie, starszy.
Starszy, jak ma na imię?
Arkadiusz smycz.
Pozdrawiamy również brata i życzę ci dobrej nocy z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Odbieramy kolejny telefon. Oczekujemy.